Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Wyjątkowy wieczór, wyjątkowy dzień, zakończony Wielki Post, rozpoczyna się święte Triduum Paschalne, za nami msza Wieczerzy Pańskiej, msza, w której przy ołtarzu nie tylko jeden ksiądz, ale wielu, chyba że sam proboszcz na parafii. W naszym studiu również nie jeden, ale dwóch księży. Ja jako prowadzący i gość, ksiądz Marcin Sadowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, specjalista od liturgii, a prywatnie mój kolega z roku, można by powiedzieć w dniu kapłańskim kolega po fachu. Ale czy to rzeczywiście dzień kapłański? Mamy dzień mamy, dzień ojca, dzień babci, dzień dziadka. Czy dzisiaj jest dzień księdza? Co na to liturgia?
No ja tak nie do końca jestem przekonany, czy to jest na pewno dzień księdza. Tak się trochę udarło, że Wielki Czwartek, dzień kapłański, ustanowienia kapłaństwa. I no może dobrze, że to wspominamy, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że takim dniem kapłańskim to jest święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, które papież Benedykt XVI ustanowił po roku kapłańskim, chyba w 2010 roku. I to jest dzień, który nas koncentruje właśnie na samym kapłaństwie. Dzisiaj w liturgii Wielkiego Czwartku, czy w ogóle jakby w przesłaniu Wielkiego Czwartku, tych treści jest bardzo dużo, bo to jest i Eucharystia, jest i kapłaństwo, jest i jednocześnie jakby wydanie Chrystusa na krzyżu, bo ta liturgia wielkoczwartkowa się ściśle łączy z liturgią wielkopiątkową, tak jakby nie było między nimi przerwy w ogóle, to też jest ciekawe. I Kościół jakby poradził sobie z tym w ten sposób, że wyjął z Wielkiego Czwartku niektóre myśli i włożył je w rok liturgiczny w innym miejscu. Tak, żebyśmy się dzisiaj nie koncentrowali tylko na samej Eucharystii, tylko zobaczyli wejście w misterium Triduum Paschalnego, to wyjął Eucharystię i utworzył uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Kiedy możemy się skupić tylko na tym darze Eucharystii. Wyjął tę myśl o ustanowieniu kapłaństwa, o kapłaństwie Chrystusa i dał święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. A dzisiaj możemy się skupić na tym, że otwiera się Triduum i nie patrzymy na szczegóły z tej ostatniej wieczerzy, tylko możemy zobaczyć jej szerszy kontekst, jak ona jest jakby zapowiedzią, uobecnieniem Wielkiego Piątku i tego, co się za chwilę wydarzy na Golgocie.
No, myślę, że dla wielu słuchaczy jest to pewne nowum, no bo od wielu lat uczy się nas, pewnie też nie bez przyczyny, że Wielki Czwartek to pamiątka ostatniej wieczerzy, aresztowania Pana Jezusa. Potem wiadomo, Wielki Piątek, męka i śmierć Pana Jezusa, sobota długo, długo nic, leżący w grobie i potem w nocy zmartwychwstaje. Łączymy te nasze obchody, świętowanie, liturgię z tymi wydarzeniami z życia Jezusa, ale przeżywanie Triduum Paschalnego to nie tylko przypominanie sobie, co się działo z Panem Jezusem, to coś więcej.
No tutaj podprowadzasz mnie do słowa anamneza.
Tak, dzisiaj literka A jak anamneza.
Tak, tak. Czułem, że już jesteśmy blisko właśnie tego słowa, tylko nie chcesz go powiedzieć, zostawiasz je dla mnie. Anamneza, czyli uobecnienie, tak najprościej mówiąc. I rzeczywiście Triduum to nie jest tylko, czy w ogóle liturgia, to nie jest tylko wspominanie czegoś, co się kiedyś wydarzyło, że to było, Pan Jezus to zrobił i tak dalej. Tylko jest to uobecnienie, to znaczy, kiedy przeżywamy liturgię, czy to będzie mszy Wieczerzy Pańskiej, Wielkiego Piątku, czy Wigilii Paschalnej, to tak jakbyśmy tam byli dzisiejszego wieczoru, wielkoczwartkowy wieczór, w modlitwie eucharystycznej podczas mszy Wieczerzy Pańskiej padają takie słowa, że Jezus w ten ostatni wieczór, to jest dzisiaj, no dzisiaj mamy, nie wiem, który, 6 kwietnia chyba, tak?
Tak, 2023.
Ale, tak, ale mówimy, że Jezus w ten ostatni wieczór, to jest dzisiaj. I to słowo podkreśla, że to nie jest tylko wspominanie czegoś sprzed 2000 lat, tylko to się dzieje dzisiaj. Mhm. to my dzisiaj zasiadamy z Jezusem do stołu w czasie ostatniej wieczerzy, tak samo jak zrobili to apostołowie 2000 lat temu, ale to się dzieje dziś dla nas, na naszych oczach i wydarza się dokładnie to samo, co się wydarzyło wówczas. To jest taka niezwykłość przeżywania liturgii każdej, i Triduum, i także poza Triduum.
Zatem rozpoczęliśmy już Triduum paschalne. Ludzie w codzienności pewnie mają jeszcze sporo na głowie. Czy w Wielki Piątek, nie wiem, można sprzątać, okna umyć? Czy to jest dzień milczenia i oczekiwania tylko, co będzie wieczorem w kościele?
Ja planuję posprzątać, bo nie zdążyłem jeszcze tego zrobić.
No zwykle mamy ten zwyczaj zostawiania rzeczy na ostatnią chwilę.
Ale może o innej rzeczy trochę chciałbym tutaj powiedzieć, która wyjaśnia połączenie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. W naszej tradycji mierzenia czasu my tak mamy, że dzień nam się kończy, jak pójdziemy spać. To wtedy czujemy, że się właśnie skończył
Zamykam
czwartek.
Zamykam oczy, no to tak, koniec dnia.
Tak, skończył się czwartek, śpimy, wstajemy rano, jest następny dzień. Mhm. Natomiast w tradycji żydowskiej, w której żył Jezus i te wszystkie wydarzenia miały miejsce, miara czasu jest nieco inna. To znaczy dzień się kończy w momencie, kiedy zachodzi słońce. Zaszło słońce, skończył się dzień. I rozpoczął się, w tym momencie rozpoczyna się następny.
Nie ma przerwy, no tak.
Nie ma przerwy, czyli dzień się zakończył, to jeśli w czwartek, Wielki Czwartek, zaszło słońce, to zakończył się Wielki Czwartek i rozpoczyna się już jakby Wielki Piątek. I to jest o tyle istotne, że ta msza Wieczerzy Pańskiej jest sprawowana wieczorem na pamiątkę ostatniej wieczerzy, która była już po zmroku. Hmm. W naszej mierze czasu ona jest w czwartek i inaczej nie powiemy. Ale jakby tak liturgicznie ta msza już jakby przynależy do Wielkiego Piątku. I ona otwiera wejście w to misterium wielkopiątkowe. I tak nam wtedy się zrobi prawdziwe Triduum. Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Mhm. Nie cztery dni, a faktycznie trzy. Ta msza Wieczerzy Pańskiej jakby przynależała do Piątku. I dlaczego mówię, że te liturgie wielkoczwartkowa wieczorna, ta nocna w zasadzie i wielkopiątkowa są bardzo mocno połączone? W liturgii to widać chociażby w tym sensie, że w Wielki Czwartek nie ma błogosławieństwa na koniec. Jest przeniesienie ciała pańskiego do ołtarza wystawienia, do tak zwanej ciemnicy i nie ma błogosławieństwa, tak jakby się liturgia nie skończyła. A Wielki Piątek z kolei ksiądz wychodzi w milczeniu do ołtarza i od razu rozpoczyna od modlitwy bez imię Ojca, bez Pan z Wami. Nie rozpoczyna jakby tej liturgii, tak jak ona by od Wielkiego Czwartku cały czas trwała. Drugi wymiar to jest ofiara Chrystusa. Na krzyżu zobaczymy ciało Chrystusa wydane i krew przelaną, a w czasie tej liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej Jezus robi dokładnie to samo i wydaje swoje ciało i swoją krew, tylko w symbolach eucharystycznych. Bierze chleb i mówi, to jest moje ciało za was wydane. Uczniowie nie wiedzą jeszcze, o co chodzi, ale to jest to ciało, które lada chwila będzie wydane na krzyżu. Bierze kielich z winem i mówi, to jest kielich mojej krwi, która za was będzie wylana. I oni znów nie pojmują tego, ale ta krew lada chwila będzie wylana na krzyżu. I tak ta msza Wieczerzy Pańskiej, przesycona też duchem ofiary i miłości, bo mamy to obmycie nóg, w czasie którego Chrystus pokazuje siebie jako uniżonego sługę, który nie przyszedł po to, żeby jemu służono, tylko żeby służyć, żeby siebie oddać. Ta msza Wieczerzy Pańskiej, przesycona miłością i ofiarą, jest jakby w ścisłej jedności z tą liturgią męki pańskiej z Wielkiego Piątku. Bo tam już to ciało jest wydane, ta krew jest wylana.
Wracając do tej sceny Ewangelii, no w czwartek widzimy to nieprzygotowanie uczniów tego pierwszego kościoła, no, powiedzielibyśmy pierwszego episkopatu, 12 apostołów, na to, co Jezus dla nich robi. Najmniej przygotowanym to wszystko był chyba Judasz. On też jest bohaterem ostatniej wieczerzy, bohaterem Wielkiego Czwartku.
A ja bym powiedział, że najmniej przygotowany to był Piotr, który, jak słyszy o tym, że Pan Jezus ma mu umyć nogi, to się buntuje i nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Mhm. To znaczy, ty jesteś ważny, a ja po tobie będę tak samo ważny jak ty. Trochę gdzieś to pobrzmiewa. I ani Piotr, ani pozostali apostołowie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Wieczór jest może uroczysty, ale to nie jest ich pierwsza wspólna pascha. i zasadniczo wszystko przebiega tak, jak zawsze przebiegało. Nawet i po wieczerzy wychodzą w stronę Ogrodu Oliwnego, tak jak zawsze wychodzili co wieczór już od tygodni. I oni nie dostrzegają, że ten wieczór jest zupełnie inny od pozostałych.
Jestem ciekaw, czy oni czegoś nie widzieli w zachowaniu Jezusa. Święty Jan pisze, że Jezus wzruszył się do głębi. On był strasznie poruszony, kiedy siadał z nimi do tej ostatniej kolacji swojej i mówił, że jeden z was mnie zdradzi. Ich reakcja była taka, że skupili się na sobie, nie na Jezusie. Patrzą po sobie, kto taki, weź go, zapytaj, kto taki. No i uczeń, którego Jezus miłował, pyta, a Jezus wskazuje, tak, Judasza. A wręcz u Mateusza już Judasz sam bezczelnie pyta, no czy ja, Panie, tak, czy chyba nie ja, tak ty. Skupieni na sobie, a Jezus głęboko wstrząśnięty, wiedząc, co go czeka, w tej ostatniej wieczerzy, jakby sam zostaje, no, nie interesują się już nim, jego przeżyciami. To się dzieje trochę też do dzisiaj.
Trochę tak, ale z drugiej strony to jest takie ludzkie po prostu. Takie nasze, że nikt z nas zasadniczo nie chce być zdrajcą, ani niesłusznie oskarżony i oni tak właśnie na siebie patrzą, czy to któryś z nich, nie będąc pewnymi też siebie. Bo gdyby jasno wiedzieli, że nie, absolutnie, to by się nie dopytywali. Ale też jakiejś takiej pewności sami do siebie nie mieli, że nie zdradzą, nie zostawią, nie porzucą, nie odejdą.
Takie dwa zdania Jezusa z Ewangelii związane z ostatnią wieczerzą, które mnie jakoś osobiście poruszają. To najpierw, wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, ale biada temu, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany, lepiej by mu było, gdyby się nie narodził. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus używał takich przesadni, takich hiperbol. Jeśli twoja ręka jest powodem do grzechu, to ją odetnij, oko, to je wyłup. Tutaj też Jezus specjalnie użył takiej przesadni, bo chyba nie oceniał Judasza, lepiej, żebyś się nie urodził.
Nie wiem, powiem szczerze, tak nie mam przemyślanego dobrze tego fragmentu. Natomiast to, co jakoś przychodzi mi do głowy, to, że mimo zdrady Judasza nie był skazany na potępienie. Mhm. Jezus mu powiedział prawdę, tak, o tym, co zrobił, o tym, że już ta zdrada faktycznie się dokonała. Ale Judasz, wydaje mi się, nie był skazany na potępienie. Miał drogę powrotu, taką samą jak Piotr, który zachował się pod wieloma względami podobnie. I też w jakimś sensie Jezusa zdradził. Może nie sprzedał go za pieniądze, ale wyparł się kogoś, z kim był blisko przez kilka lat.
Zróbmy krótką przerwę. Dobra, spokojna muzyka na ten czas, początku Triduum. Do tej rozmowy o trudnych sprawach, które przeżywali uczniowie, które my może z nimi dzielimy dziś, wrócimy za chwileczkę. Druga część naszej audycji w tonacji spokojnej, stonowanej, muzyka też na to wskazuje. Mówimy trochę przyciszonym głosem, bo mówimy o tym, co świętujemy dziś w Wielki Czwartek. To pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Moim gościem w studiu jest ksiądz Marcin Sadowski. A dla mnie jeszcze niezwykłe słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas ostatniej kolacji. Tak będę mówił, żeby sprowadzić nas troszkę z tego kościelnego symbolizmu i tego uwznoślania. To była jego ostatnia kolacja, ostatni posiłek, który zjadł ze swoimi przyjaciółmi. I powiedział do Judasza, co masz czynić, czyń prędzej. Słyszałem jedną interpretację, która mną wstrząsnęła, że w tym momencie Jezus wziął to na siebie. Bo jeżeli ktokolwiek zapytałby Judasza po jego śmierci, wiemy, jaką śmiercią umarł, dlaczego to zrobiłeś, no to powie, Jezus mi kazał. Co masz zrobić, rób prędzej. W ostatniej chwili Jezus, wiedząc, że już Judasz w sercu go zdradził, już go sprzedał, już powziął swój zamiar, jakby to ja biorę to na siebie. Jest tak, że Jezus z każdego zła, z każdej naszej zdrady potrafi jakieś dobro wyprowadzić?
No to trudne pytanie. Nie potrafię na nie odpowiedzieć.
Ale ostatnia wieczerza dla apostołów, wieczór jak co dzień, wyjście, tak jak mówiłeś w poprzedniej części, do ogrodu, takie jak co dzień, jednak coś zmieniła. Apostołowie czuli, że coś się dzieje, że Jezus zaniepokojony, że ich zostawia, a potem idzie się modlić w tym ogrodzie oliwnym. No właśnie, i tutaj z tej ostatniej wieczerzy przechodzimy płynnie do Wielkiego Piątku, bo modlitwa i trwoga konania, jak głosi nagłówek w Piśmie Świętym, no to już początek męki Pana Jezusa. Wielki Czwartek tego jeszcze nie mamy, chociaż tym elementem zahaczającym o wielkopiątkowe wydarzenia, że tak powiem, z życia Jezusa, jest to wyprowadzenie Najświętszego Sakramentu do kaplicy wystawienia, do ołtarza wystawienia, do ciemnicy. To symbolizuje aresztowanie Jezusa, zamknięcie go.
No pewnie można tutaj dwie interpretacje tego miejsca podać. Jedna to jest ogród oliwny, a druga to już po aresztowaniu, ta noc spędzona w areszcie, pewnie w jakiejś pustej cysternie po wodzie, bo często tak wykorzystywano je potem do więzienia aresztantów. Na pewno wartym podkreślenia jest jeszcze moment modlitwy Jezusa w ogrójcu, bo już tam ta męka jakby się i rozpoczyna, i Jezus ją już mentalnie, może powiedzieć, przeżywa. Właśnie uczniowie tam śpią w tym ogrodzie i czasami tak z politowaniem na nich patrzymy, że no my byśmy nie spali, no bo przecież Jezus zaraz będzie aresztowany, to trzeba pilnować, ale oni nie byli tego świadomi. Oni nie byli tego świadomi, bo przychodzili tam co wieczór. Kiedy wychodzili wieczorem z Jerozolimy z Jezusem, przechodzili przez Górę Oliwną, zatrzymywali się na modlitwę, a potem szli do Betanii dalej, do Marii, Marty i Łazarza. I tam najczęściej się zatrzymywali w tych ostatnich tygodniach. Więc dla nich to był wieczór no trochę tak jak każdy inny. Jezus poszedł się modlić, no to pomodli się, wstanie i pójdziemy dalej. Mhm. Może gdzieś tam tylko docierały do nich pojedyncze słowa Jezusa, który wyjątkowo żarliwie się tego wieczoru modlił i mówił: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Może widzieli, że się boi, ale może bali się pytać, nie rozumieli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dopiero z perspektywy czasu zrozumieli, co znaczyły te słowa i pewnie dlatego mamy je zapisane w Ewangeliach, kiedy już Jezus został aresztowany, kiedy przyszedł Judasz, kiedy Jezusa pojmano i zaprowadzono z powrotem do Jerozolimy przed Sanhedryn.
Myślę, że my, którzy znamy tę liturgię, no myślę, że wielu naszych słuchaczy już uczestniczyło we mszy świętej Wieczerzy Pańskiej nie pierwszy raz. Jak każda msza, wiemy, co zaraz będzie. To tak jest ułożone, to tak jest zaplanowane. Znamy też wydarzenia z Pisma Świętego, co się działo z Jezusem i możemy mieć takie wrażenie, że to wszystko było zaplanowane, zaprogramowane. A tam każdy z bohaterów, i Jezus, i Judasz, do końca miał wybór. Judasz mógł się opamiętać. On nie był zaprogramowany na zdradę Jezusa. To nie było tak, że on miał taką rolę, Bóg mu przypisał ostatni element programu to była jego śmierć przez powieszenie. Nie. A Jezus też do końca wolny, bo prosi, że jeśli jest to możliwe, niech go to ominie, ale jednak przyjmuje wolę Ojca. Nie rodziło się czasami u ciebie takie pytanie, co by było, gdyby Maryja przy zwiastowaniu powiedziała nie chcę, albo gdyby Bóg wysłuchał modlitwy Jezusa, dobrze, to nie będziesz, nie poniesiesz tej śmierci. Była wolność do końca, czy to było jakieś zdeterminowane?
No, pewnie byłoby coś innego, ale nie lubię takich rozważań. Nie lubię takich rozważań, bo nie ma alternatywnej rzeczywistości. Mm-hmm. Tak, jest jedna. I wiemy, jak to wyglądało, wiemy, jak było.
Ale było tak dlatego, że ktoś chciał. Ktoś dokonał wyboru. Piotr dokonał takiego, Judasz takiego, Jezus dokonał takiego wyboru. My dzisiaj też dokonujemy wyboru, jak przeżyć ten czas. Jutro Wielki Piątek. Powiedzieliśmy już, że można sprzątać. To jest dzień jak co dzień, dzień pracujący i nie można od ludzi wymagać, żeby w milczeniu przeżyli od rana do wieczora. Chociaż chyba są kultury, są wyznania, które czczą może Wielki Piątek bardziej kładą nacisk bardziej niż my. To chyba protestanci. Niektóre landy niemieckie mają dzień wolny.
Tak, tak. W Niemczech, nie wiem czy w całych, ale na pewno jest to dzień wolny. Mhm. Przynajmniej w niektórych częściach.
My, odrywając się od pracy, kończąc świąteczne porządki, przychodzimy wieczorem w kościele cisza. To się rzadko chyba zdarza. Czasami nie ma pana organisty i taki mam imperatyw wewnętrzny, żeby no, zaśpiewać coś na początek i może ludzie pociągną, jak to się mówi potocznie. No różnie z tym bywa. Ale msza święta w ciszy może być również odprawiana bez śpiewu. Są takie możliwości. Nie wiem, czy zdarza ci się w parafiach, gdzie pomagasz odprawiać msze tak zwane recytowane bez śpiewu? One mają coś wspólnego z tą liturgią wielkopiątkową. Ciszy więcej.
Nie, to inny klimat jest zupełnie. Jednak Wielki Piątek, to też nie ma zakazu śpiewu w Wielki Piątek. Co więcej, nie ma nawet zakazu gry na organach. Mhm. Ta liturgia ma być uroczysta. My mamy taki zwyczaj w Polsce, że jednak najczęściej od hymnu Chwała na Wysokości Bogu w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej do chwała w czasie Wigilii Paschalnej rezygnujemy z używania organów, ale jest to jedynie zwyczaj. I tak naprawdę organy mogą rozbrzmiewać w czasie liturgii. Natomiast charakterystyczny jest klimat tego dnia i jeśli jest śpiew, jest muzyka, to ona też ma określony charakter. Jest to muzyka, która ma ułatwiać skupienie, która jest bardzo taka medytacyjna. Chociażby pieśń Ludu mój ludu, która jest śpiewana w czasie liturgii męki pańskiej podczas adoracji krzyża, no jest jedną wielką medytacją nad dobrocią Boga i słabością człowieka. I ma tych zwrotek całą masę.
Gdzieś przeciwstawiony, jam cię wybawił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż. Ja dla ciebie to, a ty dla mnie to.
Tak, tak. To jest taka no, medytacja nad tą trudną relacją między Bogiem a człowiekiem.
W Wielkim Poście te pieśni słyszeliśmy nie raz i nie dwa w czasie mszy świętej, tylko właśnie, czy ona w Wielkim Poście może być śpiewana, nie wiem, w czasie Komunii Świętej. Bo w Wielki Piątek też przystąpimy do Komunii Świętej po tej pięknym obrzędzie adoracji krzyża. Będzie Komunia Święta. No i pewnie będą pieśni pokutne, a jednak Komunia to jest spotkanie z żywym Jezusem.
Absolutnie
jak to pogodzić?
Niepokutne. Pieśni pokutne są śpiewane w pierwszej części Wielkiego Postu jedynie, kiedy jest czas pokutny. Mhm. Już od piątego tygodnia Wielkiego Postu zaczyna się czas wprowadzający nas właśnie w misterium krzyża i część pasyjna. Natomiast podczas Komunii Świętej w Wielki Piątek powinny to być jednak pieśni eucharystyczne. Mhm. Nawiązujące, jeśli to możliwe, do misterium krzyża. Takich pieśni też nie brakuje, bo jednak to ciało Chrystusa jest wydane na krzyżu, więc takie pieśni można znaleźć. Natomiast pieśni pasyjne są przeznaczone na adorację krzyża.
No właśnie. I dobrze, żebyśmy mieli tę świadomość, że no Wielki Piątek to jest Dzień Męki Pańskiej, ale jednak w komunii przyjmujemy go żywego, prawdziwego. W to wierzymy.
Choć nie sprawuje się liturgii eucharystycznej, natomiast ciało pańskie jest konsekrowane w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej dzień wcześniej.
Tak, żeby starczyło i na czwartek, i na piątek.
Tak, dokładnie. Na te dwa dni musi wystarczyć.
Miałem kiedyś w parafii pogrzeb w Wielki Czwartek. Chwilkę musiałem tłumaczyć ludziom, że nie odprawię dla mszy świętej. Zresztą rodzina była wcześniej przygotowana, że było nabożeństwo słowa w kaplicy na cmentarzu, a potem zachęciłem wszystkich do przyjścia na liturgię wieczorną, wielkoczwartkową, przyjęcia i przyjęcie Komunii Świętej. Nie ma innego wyjścia. Nie wolno mszy świętej, nawet pogrzebowej, że tak powiem, odprawić.
No nie. Tak Kościół w ten sposób eksponuje tę mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Że tego dnia żadna inna liturgia ma tej mszy nie przysłaniać. Chociaż pogrzeb można sprawować w zasadzie zawsze. Mhm.
Taki szczegół jeszcze ten dźwiękowy. Jesteś specjalistą muzyki kościelnej. Jaka jest różnica między dzwonkiem w kościele, a tymi kołatkami, które w czwartek, w piątek słyszymy?
To też jest zwyczaj. Nie wiem, jak bardzo on jest rozpowszechniony w kościele. No, w Polsce jest...
Chyba powszechny.
Powszechny, tak. Żeby zamiast dzwonków używać kołatek, no to też taka odmiana charakteru tej liturgii, która sprawia, że no, postrzegamy ją inaczej. To w ogóle jest jeden z takich wielu elementów liturgii, że żeby dostrzec świętowanie i radość, to trzeba najpierw ująć tych elementów, które się z tą radością kojarzą. Więc żebyśmy zobaczyli radość zmartwychwstania, to przez Wielki Post ujmujemy kwiaty z ołtarza, potem ujmujemy organy w części Triduum, ujmujemy dzwony.
Cały czas mówimy o zwyczaju, a nie jakiejś praktyce liturgicznej skodyfikowanej.
Skodyfikowane jest zrezygnowanie z dekoracji kwiatowych w Wielkim Poście.
Aha.
Tak, żeby tutaj te dekoracje były skromniejsze. Mhm. Skodyfikowane jest zmniejszenie gry na organach. To znaczy, że wolno grać na nich dla podtrzymania śpiewu, a nie jakoś tak
przesadnie,
tak artystycznie. Mhm. Żeby tych organów było mniej, to potem jak one zabrzmią na nowo, to czuć, że to jest radość zmartwychwstania. Mhm.
No właśnie, radość zmartwychwstania to jeszcze przed nami, ale żebyśmy byli nastawieni, do czego zmierza Święte Triduum Paschalne w ostatniej części audycji. Ostatni etap Triduum Paschalnego, milcząca Wielka Sobota i radość Wigilii Paschalnej. Zostańcie z nami. Przeżywamy wspólnie Święte Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, a właściwie już Wielki Piątek, jak usłyszeliśmy, po zachodzie słońca. To ten zwyczaj jeszcze z czasów Jezusa, zwyczaj hebrajski. Wielka Sobota to jest kościół, taki kościół, który zastał Jezus i się zdenerwował, bo zobaczył tam targowisko. Mi to się zawsze kojarzy, ten długie stoły ustawione w kościołach, zastawione koszyczkami, taki tłum troszeczkę, no wiadomo, że modlą się, ale zanim ksiądz przyjdzie, to jest taki gwar w kościele. Jak to wszystko połączyć? Milczenie grobu z tym zwyczajem, święcenie pokarmów, tradycją, no i tym szmerem, tym hałasem w kościele.
Nie wiem, koniec rzędem temu, kto potrafi. Mhm.
Może doświadczeniem dobrym, praktycznym było wychodzenie na zewnątrz kościoła w czasie, kiedy była pandemia. Jeśli było poświęcenie pokarmów, to nie było w kościele, tylko na zewnątrz. I może byłby to dobry zwyczaj. Natomiast ci ludzie, którzy przychodzą do poświęcenia pokarmu, przychodzą również do spowiedzi świętej.
I to właśnie mnie martwi.
Bo to jest męczące dla księdza.
Bo to nie jest dzień spowiedzi. To trochę tak się zrobiło właśnie, że jak ktoś wcześniej nie miał ochoty uczestniczyć w rekolekcjach, czy przyjść do kościoła, to tak w ostatniej chwili jeszcze wpadnie w Wielką Sobotę do spowiedzi.
No są tacy, którzy mówią szczerze, że nie mogli, bo nie wiem, bo byli za granicą.
Tak, ale to nie jest dzień spowiedzi. List ogólny o przygotowaniu i przeżywaniu świąt paschalnych wyraźnie to sugeruje, że nabożeństwa o charakterze właśnie pokutnym, połączone ze spowiedzią, czy nasze rekolekcje na przykład, czy liturgię spowiedzi, powinny być w niedługim czasie przed Triduum Paschalnym, ale nie w czasie Triduum. Czyli Kościół jednak mówi, że do tego Triduum my się mamy przygotować, a nie od tak
wykorzystać
po
je na przygotowanie.
Tak, w Wielką Sobotę podskoczyć do spowiedzi. To nie jest dobry moment na spowiedź. Mhm.
A może po prostu jakieś takie ochrzczenie, że tak powiem, tej świeckiej, jakby nie było, ludowej tradycji poświęcenia pokarmów, tych koszeczków, tej święconki, żeby coś jeszcze ludziom zaproponować w kościele?
Ja może dopowiem do tej spowiedzi. To jest zwyczaj, który ja tu w naszej diecezji widzę, się rozpowszechnił w wielu miejscach, ale no, są miejsca, gdzie to tak nie działa. Może dlatego, że zaczęliśmy jako księża też siedzieć w konfesjonale w Wielką Sobotę i przyzwyczailiśmy ludzi, że no nie trzeba wcześniej się do Triduum przygotowywać, tylko no zawsze jakiś ksiądz będzie siedział.
No bo święci co pół godziny, to co ma robić? To konfesjonał usiądzie.
Ja pamiętam swoje doświadczenie z Lubelszczyzny, bardzo pozytywne, gdzie jak pierwszy raz byłem na Triduum, to mówię do proboszcza, słuchaj, przyjdę w Wielką Sobotę, pospowiadam. On mówi, zdziwił się trochę, ale mówi, no chcesz to przyjść. No to przyszedłem, usiadłem w konfesjonale i przez mniej więcej tam 2-3 godziny to poświęcenie pokarmów trwało, wyspowiadałem może z 5 osób, dlatego że tam po prostu ludzie wiedzieli, że spowiedź jest wcześniej i że ksiądz nie będzie siedział przez całą Wielką Sobotę w konfesjonale. I naprawdę to było kilka wyjątkowych spowiedzi ludzi, którzy rzeczywiście nie mogli, przyjechali gdzieś tam z zagranicy, ale nie ma takiego zwyczaju, że to jest dzień na spowiedź. I to mi się bardzo podobało. I to też w naszych mniejszych parafiach często tak funkcjonuje, kiedy ludzie wiedzą, że w małej parafii jest jeden ksiądz, on zrobi poświęcenie pokarmów, może chwilę pospowiada, ale jak ktoś nie skorzysta wcześniej ze spowiedzi, to nie dostanie się, nie ma szans na to. To w dużych parafiach, tak tutaj myślę, poszliśmy w tą nie do końca właściwą stronę w duszpasterstwie, takie mam poczucie.
No bo mamy już przeżywać te wydarzenia z życia Jezusa, mamy je uobecnione w liturgii świętej, a my cały czas mamy na myśli, ja jeszcze do spowiedzi, ja jeszcze to, jeszcze to.
Tak, to już jest środek świętowania. Wielka Sobota to już jest przecież po wielu ważnych wydarzeniach, w których mieliśmy towarzyszyć Jezusowi, a nie dopiero ewentualnie rozważyć, czy do Niego nie wrócić.
A to nie jest tak troszkę, że w tej liturgii Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty patrzymy na konsekwencje naszego grzechu, jakby nie było. No ta śmierć Jezusa, to nie gwoździe cię przebiły, lecz nasz grzech. No i on tam w tym grobie pańskim leży i cały czas nam przypomina, co myśmy zrobili. Może dlatego te spowiedzi i koncentrowanie się na naszym grzechu.
Na pewno, to każdy, kto przyjdzie do kościoła, to od razu to tak interpretuje. No.
Ale zachęcamy ludzi do tego, żeby przyszli, pomodlili się, adorując Najświętszy Sakrament w grobie pańskim.
Owszem, i do tego też księgi liturgiczne zachęcają. Jak spojrzymy do mszału, to pod hasłem Wielka Sobota, to właśnie znajdziemy, że Kościół nie sprawuje mszy świętej, ołtarz jest bez obrusa, bez świec, a trwa przy grobie i tam zawsze przychodząc na poświęcenie pokarmów należy zwrócić swoją uwagę. I tyle o Wielkiej Sobocie. Nic więcej nie ma w Wielką Sobotę.
A co więcej od ludzi pochodzi?
Co więcej jest jakąś pomyłką wielką, jeśli coś innego jeszcze w Wielką Sobotę się odbywa. Dopiero jak zapadnie zmrok, dopiero jak zaczyna się Wielka Noc Zmartwychwstania, dopiero zaczyna się liturgia Nocy Zmartwychwstania. Ani minuty wcześniej.
To pewnie jest jakoś tam praktyką uwarunkowane i tłumaczone często, żeby za późno nie zacząć, żeby ludzie zdążyli do domu, żeby, nie wiem, rolnicy zdążyli krowę wydoić, to jakoś tak, ale...
Akurat dokładnie jest odwrotnie, bo doją te krowy między 17 a 19, więc jak ta liturgia by się zaczęła o 20...
Masz to doświadczenie, to tak, by już byliby po robocie.
To byliby po robocie. Zresztą takie tłumaczenie, że ludzie nie przyjdą, jest dziwne, dlatego że pasterkę mamy o 24 i przychodzą. W środku zimy jeszcze. A na 20 w wiosenną sobotę nie? No dlaczego?
I też inaczej zupełnie ta liturgia wygląda, kiedy ten ogień pobłogosławiony zaczyna płonąć w ciemności, a nie jakieś tam półmroku albo w środku dnia.
Tutaj Kościół nie mówi, nie ma czegoś takiego, że chyba, że ze względów duszpasterskich ktoś chce wcześniej, to niech wcześniej zacznie. Nie, tam jest jasno powiedziane, nie wolno rozpocząć liturgii Wigilii Paschalnej, czyli Nocy Zmartwychwstania, przed zapadnięciem zmroku i należy ją zakończyć przed świtem. To ma być w nocy. I rzeczywiście dopiero wtedy ta liturgia nabiera sensu, kiedy paschał z dużym płomieniem jest wnoszony do ciemnego kościoła. I widać, że to światło paschału, czyli świecy symbolizującej Chrystusa, rozświetla ciemności. Ciemności grzechu, ciemności śmierci, kiedy kościół zaczyna płonąć ogniem świec przyniesionych przez wiernych, kiedy wreszcie dopiero zapalają się światła i ta kompletna ciemność zostaje rozjaśniona. To widać, że to jest blask zmartwychwstania. W przeciwnym razie to jest bez sensu, zwłaszcza, że rozpoczynamy tę liturgię potem od wyśpiewania orędzia paschalnego, które w całości jest o nocy. Tej nocy, w tę noc pełną łaski i tam jest...
Ta świeca, która rozświetla mrok tej nocy.
Co drugie zdanie jest mowa o nocy. Jeśli jest widno, to można sobie darować śpiewanie tego orędzia. To nie ma sensu.
No i to też może jest przyczyną, dla której ludzi już to jakoś nie wzrusza specjalnie, te liturgie, te zwyczaje kościoła, no bo nie widzą tego znaczenia, tego głębszego sensu, a wystarczyłoby przesunąć o godzinę, dwie i może już byłoby to jaśniejsze w tym ciemnym kościele.
Ja widzę, że to wzrusza właśnie, tylko na tę liturgię Wigilii Paschalnej przychodzą ci, którzy są, można powiedzieć, najbliżej Jezusa, to są tacy wtajemniczeni. Ci, którzy są właśnie tej nocy świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Wszyscy pozostali przyjdą potem może we Wielkanoc, może zobaczą, że grób jest pusty, ale nie będą świadkami tego zmartwychwstania. A ta Wigilia Paschalna w nocy to jest właśnie doświadczenie, że teraz w mojej obecności, przy mnie, na moich oczach Chrystus zmartwychwstaje.
Ta monstrancja, która będzie wystawiona w grobie pańskim, już bez welonu, który jeszcze Wielki Piątek symbolizował zasłonę, czy całun spoczywający na ciele Jezusa, no to rzeczywiście są to znaki, które pokazują, że On zmartwychwstał i żyje. Ale z twojego doświadczenia, większa frekwencja na Wigilii Paschalnej, czy na mszy rezurekcyjnej rano?
Pewnie na rezurekcji, trochę z tradycji i, no i też no, nie można tutaj jakby mieć pretensji o to. I nie o tym mówię. Po prostu ta Wigilia Paschalna jest takim rzeczywiście misterium dla wtajemniczonych. I nawet jeśli to jest mniejsza grupa, to jest grupa ludzi będących najczęściej, że się najbliżej Jezusa. Natomiast to warto też podkreślić, to nawiązać do tych symboli, że po Wigilii Paschalnej, jeśli nie ma procesji rezurekcyjnej w nocy, a w wielu parafiach naszej diecezji, w coraz większej liczbie parafii, jest w nocy procesja rezurekcyjna i nie ma rezurekcji.
Czyli msza kończy się procesją.
Tak, w nocy. I już rano nie ma rezurekcji. Ale jeśli rezurekcja jest rano, należy ustawiając monstrancję w grobie pańskim, ustawić ją bez welonu i zakryć figurę Chrystusa w grobie.
Najlepiej bym ją zabrał, bo kiedyś taki mały chłopczyk odsłonił kawałek tego płótna, którym zakryto figurę, bo Pan Jezus zmartwychwstał. O, tu jest!
Tak, można zabrać też tę figurę, zostawić płótno w tym miejscu, tylko jakiś na znak tego, że właśnie całun jest już bez ciała. I wtedy to ma też swoją symbolikę, że tej nocy Chrystus już wychodzi z grobu. Właśnie była liturgia Wigilii Paschalnej, On zmartwychwstał, On wychodzi. I rano obwieścimy to światu w czasie rezurekcji.
Byłem świadkiem sporów między księżmi w parafii, kiedy tę figurę wynieść. Czy po liturgii Wigilii Paschalnej, czy dopiero po rezurekcji on zmartwychwstał. I jeszcze przez noc musi leżeć. No, świętujemy zmartwychwstanie już Wigilię Paschalną.
Tak, dokładnie.
I potem już nie ma Pana Jezusa w grobie.
Bardzo ważna rzecz, też nie ma czegoś takiego jak adoracja w grobie pańskim podczas Wigilii Paschalnej. Należy zakończyć adorację przed rozpoczęciem liturgii, dlatego że zostawienie Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim jest całkowitą duchową schizofrenią. Tu Pan Jezus w grobie, a my świętujemy zmartwychwstanie. Poza tym, który jest ważniejszy, ten w grobie czy ten na ołtarzu w czasie mszy?
No właśnie.
Jest to rozdwojenie jaźni, jest to schizofrenia i nie da się normalnie w takiej liturgii uczestniczyć. Nie wiadomo, o co w niej chodzi.
No i wiadomo, że uwaga zwraca się tam, gdzie jest jakaś akcja, więc pewnie ludzie będą patrzeć na ołtarz, a obok sobie stoi żywy, prawdziwy Jezus Chrystus, na Niego już nikt nie zwraca uwagi, dopiero potem zwrócą uwagę, jak się reflektor zaświeci po mszy.
Kościół na to nie pozwala. I robienie czegoś takiego jest poważnym nadużyciem liturgicznym.
Ksiądz biskup Szymon w czasie mszy krzyżma prosił księży, aby mieli odwagę upominać, ale żeby też mieli odwagę przyjmować upomnienie i dziękował także ludziom świeckim, którzy potrafią upomnieć, wypomnieć. Być może po tej naszej audycji nasi słuchacze, świadomi tego, co dzieje się w znakach liturgicznych, będą domagali się, żeby te znaki były wyraźne, żeby te znaki były konsekwentne i umocniały naszą wiarę i przeżywanie tego niezwykłego czasu. Za te słowa w dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór, które pomogły nam przeżyć ten niezwykły czas świętego Triduum Paschalnego, także za świadectwo wrażliwości i wiary na sakramentalne, liturgiczne znaki, dziękuję. Moim i waszym gościem, siostry i bracia, był dzisiaj ksiądz Marcin Sadowski. Dzięki serdeczne.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Błogosławionej Paschy. Ksiądz Paweł Czarnecki.